Chwała Bogu, Kościele. Moi drodzy, wychodzi na to, że po raz siódmy będę mówił na temat zatytułowany Budowanie wspólnoty, w której każdy chciałby być. Będziemy kończyć serię tych kazań. I oczywiście, kiedy mówimy, czy kiedy tytuł brzmi w ten sposób, że wspólnota, w której każdy chciałby być, to znaczy każdy, kto szuka Boga. Tak? Nie każdy, kto ma jakieś inne zamysły, ale ktoś, kto szuka Boga. I mam do was prośbę, apel ostatni raz już, żeby odsłuchać te wszystkie kazania, jeśli wam jakieś umknęło, na którymś nabożeństwie nie byliście, nie słyszeliście, odsłuchajcie tego, dlatego że byśmy byli w jednej wizji, w jednym miejscu, czy w jednym sposób się poruszali w jedności. A więc jak budować taką wspólnotę? To jest ciągły dylemat czy wyzwanie dla nas, abyśmy budowali wspólnotę, która jest odzwierciedleniem ludu Bożego, przykładem tego, co Bóg może zrobić i do czego Bóg zmierza tak naprawdę. To jest dylemat, pytanie, które ja sobie stawiam i mam nadzieję, że wy sobie stawiacie, dlatego że wspólnoty nie można zbudować w pojedynkę, wspólnotę budują wszyscy. Nie można klaskać jedną ręką. Potrzebni jesteśmy wszyscy, żeby tę wspólnotę budować. I wy możecie, i każdy z nas może się do tego przyczynić i powinien się przyczynić. I jak to robić, czy na czym to polega, właśnie cały czas o tym mówimy. Dlatego, że to wymaga nie tylko wysiłku, ale odwagi i hartu ducha. Dlatego, że są elementy te negatywne bardzo decydują o tym, że jesteśmy w stanie sprzeciwić się pewnym rzeczom albo ostatecznym tym najniższym mianownikiem jest to, czemu jesteśmy w stanie się sprzeciwić pośród nas, kiedy się pojawia jakiś grzech, czy będziemy mieli odwagę napomnieć kogoś, powiedzieć tak, w tym zborze się nie postępuje, tak, tutaj nie będziemy tego tolerować i wezwać kogoś do pokuty. I mówiłem o takich sześciu aspektach, sześciu elementach tej kultury wewnętrznej Kościoła, która się buduje. Buduje się albo świadomie, albo się buduje nieświadomie. Kiedy się buduje nieświadomie, jest to chaos i zlepek różnych pomysłów, jak rodzina, która nie ma żadnych zasad, na których funkcjonuje. A kultura wewnętrzna to inaczej klimat, atmosfera, którą się w zborze buduje. My chcemy budować ją świadomie. Chcemy wiedzieć, chcemy powiedzieć o tym, jakim zborem chcemy być i jakim nie chcemy być. Albo jeszcze głębiej sięgając, jakim Bóg chce, abyśmy byli i jakim Bóg sobie nie życzy, żebyśmy byli. Tak, a więc nie tylko jakim mamy być, to pytanie jest ważne, ale jeszcze ważniejsze, jakim nie mamy być. A więc te sześć aspektów tej wewnętrznej kultury, tego budowania wspólnoty to są następujące. Pomówiłem o kulturze odważnej przejrzystości. To znaczy, że jeśli mamy przeciwko komuś coś, to idziemy zawsze gdzie? Do tej osoby bezpośrednio, nigdy nie powtarzamy za jej plecami opinii czy rzeczy, które szkodzą jej opinii właśnie. Więc nie możemy mówić nic negatywnego o kimś za jego plecami, a idziemy prosto do tej osoby. I w tym zborze nie chcemy i nie będziemy tolerować plotki, tak? Amen? Kultura druga to kultura proroczej dumy. Ja kocham ten zbór najbardziej, dlatego, nie tylko dlatego, że Pan Jezus go kocha, ale dlatego, że to jest mój zbór. Tak jak kocham swoją rodzinę najbardziej, bo to jest moja rodzina. Nie dlatego, że jest najlepsza albo najbardziej doskonała, ale dlatego, że jest moja. I o tym zborze uważam, że jest najlepszy na świecie dla mnie. Nawet jeśli nie jest najlepszy w ogóle, obiektywnie, to subiektywnie i w moim sercu, w moich emocjach to jest najlepszy zbór na świecie. Tak go widzę, tak go postrzegam, dlatego że tu też wchodzi element proroczy w grę. To znaczy, że się modlę o ten Kościół, więc go widzę zmienionym i przemienionym. Widzę was daleko lepiej, będącymi bardziej uświęconymi niż jesteście teraz, niż jestem ja. I to jest ten element proroczy, który o tym mówi. Jeżeli kochasz swój Kościół, to jesteś i widzisz go jako najlepszy na świecie, jesteś entuzjastycznie do niego nastawiony. Entuzjastycznie. I jeżeli jesteś entuzjastycznie nastawiony do swojego zboru, to nie będziesz nienawidził jednej rzeczy. Będziesz nienawidził narzekania na ten Kościół. Nawet jeśli to jest prawda. Jeśli to jest prawda, idź do osoby, która za pewne rzeczy odpowiada, czy rozmawiaj, ale nie narzekaj, masz być, czy powinniśmy być nastawieni entuzjastycznie. W tym zborze nie będziemy tolerować narzekania. Amen. Kultura trzecia, kultura relacji przymierza. To znaczy, my chcemy budować wspólnotę o oparciu o relacje przymierza, to znaczy na jednostronnym oświadczeniu, że bez względu na to, co ty zrobisz, ja i tak będę cię kochał, i tak będę walczył o relację z tobą, bez względu na to, jak ty będziesz mi utrudniał, czy nie będziesz temu naprzeciw wychodził. Tak jak Jezus umarł nie za swoje grzechy, tylko za nasze grzechy. Jesteś gotowy zapłacić pewną cenę i ta relacja, czy tego rodzaju relacje upodabniają się trochę do relacji małżeńskich, gdzie też jednostronnie się oświadcza, że na dobre i na złe będziemy razem i jesteśmy gotowi za to cenę zapłacić. Tak jak związek z naszą głową, Chrystusem, jest nierozerwalny, zostaliśmy połączeni w nierozerwalny sposób i cały czas powinniśmy o sobie myśleć, albo nie myśleć o sobie w sposób oderwany od Chrystusa, lecz cały czas w sposób taki, że jesteśmy z Nim połączeni. Tak samo powinniśmy myśleć o sobie nawzajem, że nasze więzy, tak jak więzy członków ciała, są nierozerwalne. Członki ciała są nierozerwalne. Można je rozerwać faktycznie, ale to jest straszna tragedia i wielki ból. To znaczy, że kiedy rozrywamy te członki przez jakieś urazy, niezałatwione sprawy, to rozrywamy członki ciała Chrystusowego i depczemy krew przymierza. Dlatego w tym zborze nie będziemy tolerować chowania urazy i popsutych relacji. Będziemy wzywać wszystkich do pojednania się i do upamiętania, jeśli takie relacje pośród nas są. Czwarty aspekt kultury to kultura bezinteresownej służby. Jesteśmy w Kościele po to nie, by realizować swoje ambicje, ale żeby tu służyć. Służba Bogu jest przywilejem. I dlatego chcemy budować kulturę zaangażowania się wszystkich, a nie tylko chętnych, tych, którzy się zgłoszą, bo mają nadmiar czasu. Być w Kościele bardziej dla tego, co mogę dać, niż to, co mogę wziąć. Dlatego w tym zborze nie będziemy tolerować realizowania siebie, gwiazdorzenia i zazdrości zamiast bezinteresownej służby. Piąta to jest kultura szanowania powołań. To o tym też mówiłem. Uznanie, że jedność buduje się nie tylko przez ujednolicenie pewnych rzeczy, ale przez rozpoznanie i respektowanie różnic w powołaniach, które Bóg nam dał. Uznanie, że w powołaniach, odpowiedzialnościach nie jesteśmy sobie równi, a wdzięczność naszą tym, którzy wzięli większe odpowiedzialności, okazujemy czy objawiamy w okazywaniem szacunku poprzez dziękowanie, wyrażanie uznania i poprzez szczególnie uległość. Szczególnie kiedy są rozbieżności zdań, kiedy się konflikt szykuje. Wtedy pokazujemy, czy szanujemy te autorytety, które Bóg nad nami ustanowił. I nawzajem. W związku z tym, w tym zborze nie będziemy tolerować czego? Buntu i szemrania. Buntu i szemrania. To jest nieboża sprawa. I dzisiaj na ostatni ten aspekt, szósty, dzisiaj będę mówił o kulturze odpowiedzialnych emocji. Tak dziwnie to nazwałem, bo nie mogłem znaleźć lepszej nazwy. I w tej definicji kultury wewnętrznej Kościoła mówiłem o czymś takim jak ton dominujących emocji. Jakie emocje najczęściej przeżywamy, kiedy zgromadzimy się, czy jesteśmy w zborze? Jakie emocje się najczęściej uzewnętrzniają? Jakich emocji najczęściej doświadczasz, będąc tutaj pośród nas? Czy to jest nuda? Czy to jest frustracja? Czy to jest smutek? Czy to jest rozczarowanie? A może raczej ekscytacja, spełnienie, radość i satysfakcja? Wiecie, że emocje w życiu człowieka są bardzo ważne. Niektóre z tych emocji ludzie bardzo chcą przeżywać. Jeżdżą kilometrami, żeby przeżyć pewne emocje. Na przykład na mecz piłkarski. Jadą, żeby doświadczyć emocji. Jest! I po prostu jest dużo emocji tak skrajnych i silnych, że ludzie gonią za tym i jadą kilometrami, nawet nieraz za granicę, samolotem lecą, żeby przeżyć pewne emocje na meczu piłkarski. Prawda, Zbyszek? Tak. Lechia. Tak? Okej, dobrze. Są emocje, o których niektórzy marzą. Zakochać się, tak? Przeżyć szaloną miłość, jak Kmicic i Oleńka. Kto czyta Potop, to wie. To jest lektura szkolna, więc powinien się wiedzieć, o co chodzi. Marzą o pewnych emocjach. Ludzie zwykle dobrze pamiętają te wydarzenia ze swojego dzieciństwa, w młodości, którym towarzyszyły silne emocje. To jakby wdrukowuje czy zakodowuje pamięć naszą. Ludzie często nie pamiętają o tym, co dla nich zrobiliśmy, ale emocje, które u nich wywołaliśmy, jak się z tym czuli. Dlatego na przykład liderzy nasi są szkoleni też i wiedzą o tym na kursie duchowych liderów grup domowych, że jednym z pytań, które kiedy przygotowuje lider spotkanie, powinien sobie zadać, jest takie. Jak chcesz, żeby się ludzie czuli po skończeniu tej grupy? Jakie emocje chcesz, żeby oni przeżyli? Ludzie w ogóle na co dzień, niestety, ale kierują się bardziej emocjami niż rozumem. To, co ja chcę powiedzieć w tym wszystkim, co do tej pory powiedziałem, to, że emocje są ważne. Żebyśmy na nie zwrócili uwagę, Dlatego, że emocje innych ludzi wpływają na nas i nasze emocje wpływają na innych. Na przykład entuzjazm i radość przyciągają ludzi, tak? Z kolei nikt nie lubi przebywać z człowiekiem, który jest zgorzkniały albo rozgniewany, że często się albo łatwo się rozgniewa, albo często narzeka i marudzi. Nikt nie lubi z takimi ludźmi przebywać, to nie przyciąga. Z jednej strony emocje są neutralne, to znaczy nie jest grzechem samo odczuwanie jakichkolwiek emocji. Posłuchajcie tego. Nawet gniewu czy złości. To zależy bardziej od tego, czy pod ich wpływem zachowamy się w pewien sposób lub nie. Natomiast samo odczuwanie emocji jest neutralne. Radość może być grzechem, kiedy cieszymy się z czyjegoś upadku albo z czyjegoś nieszczęścia. A gniew może być cnotą, kiedy kieruje nas, czy skierowany jest przeciwko czemuś złemu, że ktoś na przykład krzywdzi dziecko i ten gniew nam daje odwagę, żeby się temu sprzeciwić. To jest pozytywna emocja wtedy tak rozumiana. Są jednak takie emocje, które bardziej niż inne prowadzą do złych decyzji i zachowań, dlatego że też mogą być tak silne, że zaburzają nasz osąd. Do nich należy oczywiście gniew. Jakub powiada w swoim liście, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. I w drugą stronę jest też prawda taka, że nasze emocje oddziaływują na innych pozytywnie lub negatywnie. Moje emocje, nawet jak mówię, oddziałują na was w jakiś tam sposób. Nieraz oddziałują bardzo mocno. Dlatego jesteśmy odpowiedzialni za to, jak w ogóle za nasze emocje i za to, jak one na nas, czy na siebie nawzajem nimi oddziaływujemy. Niektórzy uważają, że skoro jakaś emocja jest bardzo silna, to jest uprawniona do tego, że trzeba się jej poddać i nic nie można zrobić, to ktoś mnie tak wkurzył, że każdy na moim miejscu to by się wściekł i tak dalej. W związku z tym mam prawo się wściec i zareagować w jakiś tam sposób. Jednak to nie jest prawda. Zawsze jesteśmy odpowiedzialni za swoje emocje. Pamiętacie, co Jezus, kiedy przybijali go do krzyża, powiedział: Ojcze, odpuść im, tak, bo nie wiedzą, co czynią. Nawet w takiej sytuacji troszczył się o innych, był w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Świadomość tego, jak one oddziałują na innych, to jest inaczej empatia. Są ludzie pozbawieni empatii, nie mają tej wyobraźni, tego współczucia, tego współodczuwania, jak moje zachowanie albo moje emocje oddziaływują na innych i co w związku z tym oni czują. Nie są w stanie sobie tego wyobrazić. My powinniśmy inaczej. My powinniśmy mieć tą wrażliwość, czyli inaczej empatię i rozumieć to, jak te emocje oddziaływują. Chociaż nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co odczuwamy w danym momencie, bo nie możesz wziąć odpowiedzialność za to, jaka emocja przyjdzie do ciebie. Ale jest tak, że odpowiadamy za to, jak pod wpływem tego zaczniemy się zachowywać. Czy się poddamy temu, czy się nie poddamy. Chociaż na dłuższą metę jesteśmy odpowiedzialni za swoje emocje, dlatego że możemy ukształtować swój charakter na bardziej w jedną stronę, czy w drugą, bardziej łagodny, czy mniej. I to na dłuższą metę kształtuje nas na zasadzie takie, że ktoś jest na przykład łatwo wyprowadza się, da się wyprowadzić z równowagi lub nie. W związku z tym kształtuje się przez ileś lat pewien sposób funkcjonowania, który wyraża się w tym, że jesteśmy bardziej lub mniej we właściwy lub mniej właściwy sposób podatni na pewne emocje. Prezydent Lincoln, amerykański prezydent, kiedyś potrzebował kogoś na bardzo ważne stanowisko. I były przeprowadzone, wiecie, audyty, rozmowy z ludźmi, on przy tym był, przysłuchiwał się i o jednym powiedział: nie, tego nie chcę. A jego doradca się pyta: a panie prezydencie, ale dlaczego? Ma świetne kwalifikacje, taki fajny człowiek i tak dalej, doświadczenie. On mówi: twarz mi się jego nie podoba. Mówi: panie prezydencie, jak to twarz? Przecież nikt nie odpowiada za swoją twarz. A prezydent do niego powiedział: po 40 każdy odpowiada za swoją twarz. To znaczy, że jeżeli ktoś żyje ciągle z zgorzknieniem, to po wielu latach to się odkłada w jego obliczu i widać to zgorzknienie. Widać, że jest człowiekiem gniewnym, nie ma radości w nim i tak dalej. To w jakiś sposób na jego twarzy widać. Tak przynajmniej twierdził prezydent Lincoln. W ogóle mamy powinność oddziaływać pozytywnie emocjami swoimi na innych i mieć osoby, którymi się swoim bólem dzielimy. Nie powinniśmy oddziaływać swoimi problemami, frustracjami na wszystkich, jak leci, bo mamy zły humor. Natomiast powinniśmy mieć osoby pojedyncze, wybrane, jakiś przyjaciół, z którymi możemy się negatywnymi emocjami podzielić, ale tylko z nimi. Wobec reszty mamy obowiązek być szczęśliwymi. Pewien człowiek napisał całą książkę na ten temat. Dennis Prager napisał Happiness is a Serious Business. Że mamy pewien obowiązek bycia dla innych szczęśliwymi i oddziaływania emocjami pozytywnymi. Oczywiście to jest w pewnym sensie tylko prawda. W ogóle to, jak zarządzamy swoimi emocjami, dużo o nas mówi. I powinniśmy rozumieć, albo to zrozumienie tego, powinniśmy wykorzystać do budowania wspólnoty, do budowania relacji, nie pozwolić sobie na niewłaściwe zarządzanie, tak żeby to burzyło nasze relacje i utrudniało budowanie wspólnoty. Powinniśmy świadomie oddziaływać na ludzi pozytywnie też swoimi emocjami. Ja w moim domu, wybaczcie teraz moja rodzina, że to powiem, ale czasami interweniuję, jak są złe emocje. Nieważne, co kto mówi, tylko jak są złe emocje, ja mówię, halo, tak się do siebie nie odnosimy, tak nie, takimi emocjami się nie częstujemy, nie karmimy nawzajem. Ma być dobrze i pozytywnie. Oczywiście, jeżeli jest czas na to, żeby swój smutek wyrazić, czy ból, czy pewne frustracje, jest i na to miejsce, ale nie pod wpływem, czy w sposób grzeszny, tak? Od innej strony, to, co bardzo ludzi zbliża, sami o tym dobrze wiecie, to wspólnie przeżywane emocje. Strzelili gola, rzucamy się sobie w ramiona, byliśmy na meczu, wspólnie jeździmy i tak dalej, to nas zbliża. A cóż, jeśli to są jeszcze głębsze emocje albo z głębszych powodów wynikające, właściwie to są te doświadczenia, które te emocje rodzą, one nas łączą i nie muszą być wcale pozytywne. Mogliśmy przeżyć na przykład, nie wiem, strach wspólnie, zagrożenie życia, wyszliśmy z tego i to nas połączyło, że przeżyliśmy coś bardzo, bardzo głębokiego, co wyzwoliło wielkie emocje i my w tym razem byliśmy. Ja pamiętam, wybaczcie znowu ci, którzy są krócej w zborze, że do tego wracał, ale już mam swoje lata, będę trochę tak dziadował. To znaczy, znowu wspomnę o obozie we Wdzydzach. Co my tam za emocje przeżyliśmy, kochani? Tam był płacz ze wzruszenia, płacz ze wstydu, tam była radość z powodu wrzucenia kogoś do wody. Tam była radość z tego, co Bóg pośród nas czynił, łzy, dużo emocji. To nas bardzo scaliło, czy ubudowało z nas silną wspólnotę. Te wszystkie rzeczy, które wyzwoliły takie emocje. I ja powiem wam tak, jaka jest wspólnota zbudowana na przykład na grupie domowej, mogę ocenić między innymi po tym, jak przyjdę na spotkanie, czy ludzie się ze sobą swobodnie czują w ten sposób, że co jakiś czas są spontaniczne wybuchy śmiechu. To znaczy, że ludzie czują się ze sobą bezpiecznie, samo przebywanie ze sobą przynosi im radość i wystarczy jakiś tekst, który oni gdzieś tam mają swoje własne, rzucą to hasło i są wybuchy śmiechu. To się dotyczy nawet i Kościoła. I pewne badania, które przeprowadził Christian Schwarz, wykazały, że kościoły, które się rozwijają i na ich nabożeństwach pojawiają się czasami spontaniczne wybuchy śmiechu. Ja jestem przeciwko kabaretom, wygłupom, stand-upom. Kościół nie jest miejscem na to. To są bardzo poważne sprawy, bardzo głębokie i śmiertelnie poważne, bez pewnej powagi i głębi nic się nie wydarzy, Duch Święty nie może działać, ale jest miejsce na budowanie wspólnoty i na przeżycie czegoś wesołego czy miłego, a humor w kazaniu czy gdzieś ma jedynie takie znaczenie, kiedy wyśmiewa grzech, kiedy służy czemuś, a nie jest rozrywką samą dla siebie. Ja nie jestem po to, żeby was zabawiać tutaj, tylko mówić wam Słowo Boże. Ale ogólną zasadą zarządzania tymi emocjami, o tym powiedział apostoł Paweł, jak mamy się zachowywać w liście do Rzymian w rozdziale 12:5 wersecie. I to posłuchajcie, jak ta zasada brzmi, bo nią się powinniśmy kierować przy zarządzaniu swoimi emocjami i budowaniu wspólnoty. Powiada on nam nie mniej, nie więcej, ale tak. Weselcie się z weselącymi się i płaczcie z płaczącymi. Słyszeliście to kiedyś? Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. To jest zasada otwartości w ujawnianiu swojej emocji, żebyśmy mogli je wspólnie przeżyć. I reakcja naszych emocji mówi o tym często, kim dla siebie jesteśmy, jak czujemy się powiązani ze sobą. Jeśli ktoś na przykład mi wyzna z płaczem jakiś dramat swój, Jeżeli moja spontaniczna reakcja jest, ja płaczę razem z Nim, to znaczy, że bardzo się z Nim utożsamiam, jesteśmy bardzo blisko i to, co On przeżywa, jest tak dla mnie ważne, że przeżywam z Nim to samo w tym momencie, płaczę z płaczącymi. I odwrotnie, jak Nikodem zda wiadomo co, to się będziemy razem Nikodem cieszyć. Jak? Płakać chyba nie będzie potrzeby. Większość z was wie, o co chodzi. Nie będę go zawstydzał bardziej. Więc te reakcje są ważne. Podam wam takie przykłady pozytywne i negatywne budowania wspólnoty przez zarządzanie emocjami. Negatywnie. Negatywne postawy, które należy wyrugować. Jedno z nich to jest stwierdzenie, czy określenie, czy nazwa, którą kiedyś w świętej pamięci mój mentor i pastor Anatol Matiaszuk nazwał następująco. Nazwał to usługiwaniem ze swoich ran. Usługiwaniem ze swoich ran. To znaczy, że kiedy mamy żal do kogoś, pretensje, urazę, jesteśmy zranieni, to nie powinniśmy tego wyrażać jakoś naokoło, publicznie, żeby ta osoba się domyśliła, że to o nią chodzi. Pod pozorem dzielenia się, nauczania czy prośby o modlitwę, że w tych wystąpieniach wtedy wyrażamy to, że nie powinno być takich zachowań, które mnie tak zraniły. Szczególnie niedobre to jest, kiedy nie pojednaliśmy się z tą osobą i dlatego o tym mówimy. Nie powinniśmy tego załatwiać naokoło, mając nadzieję, że te osoby się domyślą, że to o nich chodzi i my nie musimy się z nimi konfrontować. Ale to, co robimy tak naprawdę, to zatruwamy innych swoją żółcią i wylewamy to na wszystkich. I to jest nie do przyjęcia. To jest usługiwanie ze swoich ran. Nigdy nie powinniśmy wylewać swoich frustracji na innych. Powinniśmy to załatwiać z Bogiem i dopiero wtedy przyjść, kiedy Bóg nas pocieszył, kiedy przebaczyliśmy, kiedy możemy pobłogosławić tą osobę. Wylewanie negatywnych emocji na innych to oznaka wielkiej niedojrzałości. Nie, to nie jest szczerość, ani wolność bycia autentycznym. To jest przerzucanie odpowiedzialności za swoją niedojrzałość na innych. Tak reagują dzieci. Dziecko małe non-stop emocjami komunikuje wszystko, płaczem, krzykiem i tak dalej. To są zachowania niedojrzałe. Im człowiek jest bardziej dojrzały, tym bardziej świadomie zarządza swoimi emocjami w sposób, który coś konstruktywnie wnosi i unika wszelkich zachowań i dysponowania swoimi emocjami tak, że one coś burzą. Nie chce być jak małe dziecko. Więc czasami, wiecie, jest coś takiego, szczególnie co mnie, jakby to powiedzieć, podoba się inaczej. Pastorze, zanim wyjdziemy do innych ludzi, to musimy najpierw coś tam tutaj się zaopiekować i tak dalej, z jakimś żalem i tak. A tak naprawdę mam na myśli siebie, żeby się mną zaopiekować. Najpierw zwróćcie na mnie uwagę, a potem będziecie ewangelizować. Najpierw się mną zajmijcie, niech się wszystko skupi wokół mnie, a potem będziemy ewangelizować. Nie ma żadnego argumentu albo żadnej zasady czy powodu, dla którego mielibyśmy zatrzymać ewangelizację. Nigdy to nie jest z Boga. Troska o ciebie wyraża się w ten sposób, między innymi, że nauczymy cię ewangelizacji, nie? Amen. Coś jakoś tak... Kiedy zdarzyło się na jednej z grup, że ktoś powiedział tak, a ja się tam modlę do Boga, Bóg mi na nic nie odpowiada w ogóle, no i co teraz? Nie, Bóg nie odpowiada, Bóg mnie nie kocha. Wszyscy wiecie, jak to mówi młodzież, cringe jest, tak? Cringe. Co teraz zrobić? Na czym tu problem polega? W kościele, który jest zdrowy, jest otwartość na wyrażenie wszelkich emocji, czy wszelkich stanów, czy sytuacji. To nie jest nic złego, kiedy ktoś powie, że ma problem z czymś, że sobie z czymś nie radzi i tak dalej. Ale powie w to sposób, który nie przerzuca odpowiedzialności na innych. To znaczy, ten sam fakt może ktoś powiedzieć inaczej. Słuchajcie, mam takie wrażenie, że Bóg nie odpowiada na żadną moją modlitwę. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić, wiem, że to jest problem, ale tak to odczuwam. I co ja mam teraz zrobić? To samo, a nie to samo. W tym pierwszym przypadku ktoś przerzuca odpowiedzialność za swoje przeżycia, emocje na innych, w tym drugim bierze odpowiedzialność za swoje emocje i może to samo powiedzieć w sposób konstruktywny, który nikogo nie gorszy. Natomiast jak wylewasz swoje frustracje na innych, wylewasz swoje jakieś to, że sobie nie radzisz w sposób taki, że przerzucasz na nich odpowiedzialność, to jest zawsze złe. Najgorsza wersja, wiecie, tego usługiwania ze swoich ran, tą ropą ze swoich ran, to jest, kiedy ktoś to robi z zakazalnicy. Jeszcze pokolenie wstecz się cofnę. Byłem na pogrzebie tego brata i raz tylko go słyszałem, senior i weteran, że tak powiem, ruchu zielonoświątkowego tu na Pomorzu, Sergiusz Waszkiewicz, mówił: kazalnica, nie strzelnica. Tu kaznodzieja nie powinien wyjść i załatwiać swoich spraw. Oczywiście, że jak wszystkie kazania, czy większość moich kazań, które mówię, to wynikają z obserwacji tego, co my robimy i waszych grzechów też. Ale gdybym ja był z tym zraniony i się odgrywał na jakimś pod pozorem, wiecie, przekazu jakiegoś pozytywnego i tak dalej, byłby to najgorszy grzech z możliwych, nadużycie kazalnicy, więc ona nie jest do tego. Chociaż z kolei, kiedy mówi się o rzeczywistych rzeczach, które się dzieją w zborze, pozytywnych i negatywnych, to mam waszą uwagę, bo to dotyczy czegoś, co się naprawdę dzieje, a nie jest ponad naszymi głowami. Tak? Postawa usługiwania ze swoich ran jest wymieniona wśród uczynków ciała, które apostoł Paweł w liście do Galacjan, jeśli dobrze pamiętacie, w 5 rozdziale, 19 wersecie, wymienia w takiej kolejności. Wrogość. Spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. A w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego brzmi to tak. Wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść. To jest usługiwanie ze swoich ran, lokuje się gdzieś tutaj pomiędzy kłótliwością, zaczepnością, krąbrnością i braką troski o jedność. Mnie nie obchodzi, że to innych, że innym jest przykro, że to napina jakieś relacje, że gasi ducha i tak dalej. Ja muszę swoją żółć wylać i to jeszcze w jakiś taki, wiecie, sposób, który ma pozór jakiejś pobożności, a zasmuca wszystkich. Nie wiadomo, co z tym zrobić, bo nie jest to wprost powiedziane, nie wiadomo, jak się do tego odnieść. Innym uczynkiem, czy innymi uczynkami ciała są gniew lub porywczość. Już mówiłem, czy cytowałem apostoła Jakuba, który powiada, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Dlatego, że ludzki gniew rzadko jest czysty i święty. Boży gniew jest święty i Bóg powinien się gniewać i to dobrze, że się gniewa, bo gdyby się nie gniewał na to, co złe, byłby sam zły, więc to jest bardzo dobra rzecz, że ktoś się gniewa na rzecz złą, godną tego, żeby się na nią gniewać. Ale rzadko kiedy nasz gniew jest tak czysty i tylko skierowany przeciwko temu, co złe, a nie przeciwko człowiekowi. Często to jest gniew, który jest utratą jakiejś opanowania nad sobą, wynika ze zranienia, braku cierpliwości, braku miłości i tak dalej. Kiedy ktoś nie uznaje moich racji, kiedy jestem w konflikcie i tak dalej. To jest gniew, który nie dba o to, jak to oddziaływuje na nasze relacje. Bo co ma zrobić ktoś, kto napotyka na czyjś gniew? Wejść w otwarty konflikt? Lub musi ulec emocjonalnemu szantażowi? Bo jak się powie, dobra, nie będę robił konfliktu, niech mu będzie i tak dalej. I po prostu jest zaszantażowany i sprowadzony do parteru tym gniewem. Właściwie powinniśmy odmówić wejścia w rozmowę w takim duchu z kimkolwiek. Jeżeli ktoś jest pobudzony gniewnie, nieważne czy ma rację czy nie, tak, ja nie będę z tobą rozmawiał. Jak się uspokoisz, wtedy będziemy rozmawiać bez względu na to, czy masz rację czy nie. W takim duchu nie będziemy rozmawiać. I nie wchodzić w żadne argumenty. Ostatecznie, jeśli trzeba, wezwać do pokuty i załatwienia tego najpierw z Bogiem tych spraw, a nie wylewania na innych. Byłem kiedyś w takiej sytuacji, tu w tym moim najlepszym na świecie zborze, że ktoś na mnie wylał swoje frustracje przy innych. I ja powiedziałem, o nie, chwileczkę, tak nie będziemy rozmawiać. Proszę najpierw swoje problemy, jakieś rozgoryczenie i inne sprawy załatwić z Bogiem i potem proszę przyjść i mówić, co, jakie macie racje i będziemy o tym rozmawiać. I ta osoba, chwalić Boga, zawstydziła się i posłuchała tego napomnienia czy tej rady. Pewien badacz zborów, Joel Kamiński, musiał być Polakiem z pochodzenia, bo nazwisko miał Kamiński, przebywał w wielu zborach na świecie komórkowych, on zajmował się wiele lat badaniem tych zborów i napotkał zbór na Hawajach, w którym o którym powiedział, że tak pełnej miłości i atmosfery nie widział jeszcze w żadnym kościele. Pytał się tego pastora, jaki jest sekret, jaka jest tajemnica tego, że w tym zborze akurat taka atmosfera pełna miłości jest tak wyjątkowa. Ale wydarzyło się coś, co pastorowi oszczędziło tych wyjaśnień, dlatego że tuż obok nich rozstawiali ludzie krzesła i ktoś tam burknął na kogoś. Pastor przerwał rozmowę, poszedł do niego, mu powiedział, proszę to zostawić i iść do domu. Pomodlić się do Boga, pokutować z tego i nie chcę tego więcej tutaj w kościele widzieć. To jest niedopuszczalne, tego nie będziemy tutaj tolerować. Potem wrócił do tego badacza, mówi, już chyba wiesz, dlaczego taka atmosfera pełna miłości jest. Jest pewna cena do zapłacenia. To nie jest tak, że wszyscy będziemy wszystko przygładzać, wiecie, uśmiechać się i wszystko będzie ten. Nie, czasami trzeba się sprzeciwić temu, żeby i wezwać kogoś, żeby tą miłość okazywał bez względu na wszystko i nie zgadzać się na to. Nic nie usprawiedliwia burczenia na kogoś, fukania, nieuprzejmego tonu, podnoszenia głosu. Tego nie będziemy tutaj tolerować. Ja raz w życiu podniosłem głos na jednego brata. To było na Radzie Zboru. No, chyba na drugi czy na trzeci dzień, bo oczywiście go przeprosiłem za to, ale to mi się zdarzyło raz. Było mi bardzo wstyd i bardzo głupio. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, mówi list do Koryntian, trzeci rozdział, pierwszego listu, trzeci werset. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście i czy nie na sposób ludzki postępujecie? Czyli inaczej nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Jakub znowu powiada o tej samej sprawie, czy tym samym problemie w ten sposób, czwarty rozdział, pierwszy werset. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, których toczą bój w członkach waszych? Więc to są uczynki ciała, cielesności, nie ma w tym nic dobrego i to rujnuje czy zaburza budowanie wspólnoty. I odwrotnie powinno być, tak? Apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza o kwalifikacjach biskupa w rozdziale 1-7 wersecie. Biskup jako włodarz Boży powinien być. I tutaj mamy coś takiego. Niesamowolny, nieskory do gniewu. Nieskory do gniewu, nieporywczy. Nie może biskup być, nie może lider być skory do gniewu i porywczy. To są uczynki ciała. W 1 Tymoteusza z kolei, trzecim rozdziale, trzecim wersecie jest powiedziane o biskupie tak. Niezadzierzysty, lecz łagodny. Niesfarliwy. Gniew w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 20 wersecie jest nazwany uczynkiem ciała, a łagodność w 23 wersecie tego rozdziału, tego listu jest nazwany owocem Ducha Świętego. Więc łagodność i uprzejmość, o tym też jest mowa, nie jest to kwestia kultury, politury i wychowania, tylko czegoś głębiej jeszcze, to jest kwestia zrodzenia owocu Ducha Świętego. Jest uprzejmość i łagodność, która wynika z działania Ducha Świętego w naszym życiu, a porywczość, krnąbrność, kłótliwość i tak dalej są uczynkami ciała i to nie jest kwestia tylko jakiegoś dobrego wychowania. Nigdy nie powinniśmy usługiwać z negatywnych emocji. Negatywne emocje często wzbudzają dokładnie to samo u innych i chronią, zamykają drogę do porozumienia. Nie tak powinno być, żeby ktoś niechętnie szedł na jakieś spotkanie, obawiając się, że ktoś tam jest taki, kto może w trakcie spotkania wybuchnąć czy wystrzelić z czymś. Jeśli się to już zdarzy, powinniśmy przeprosić, ale nie rakiem naokoło, tak jak niektórzy robią. Potem są tacy mili dla kogoś, nie potrafią przeprosić nawet. Jak już burknąłeś, fuknąłeś, to przeproś. Jeżeli ci się to zdarzyło, bo nikt nie idealny nie jest, to jeżeli przeprosisz, jeżeli będziesz pokutował z tego, to zniwelujesz ten negatywny skutek, mało tego wniesiesz zbudowanie, którego by nie było, gdyby nie ten upadek. A więc zawsze możemy przez pokutę i przez działanie łaski Bożej nie tylko naprawić tą szkodę, ale możemy jeszcze coś więcej pozytywnego zbudować. A więc nie powinniśmy burczeć i fukać na nikogo w żadnej sytuacji. Żadna sytuacja tego nie usprawiedliwia, choćby nie wiadomo co było. Zawsze trzeba zareagować z łagodnością i z uprzejmością, co nie wyklucza stanowczości. Można być łagodnym, można być uprzejmym i bardzo stanowczym, bardzo wymagającym czy bardzo domagającym się wyciągnięcia konsekwencji, ale w sposób łagodny i uprzejmy. Nic nie usprawiedliwia wrzasku, gniewu, wylewania swoich frustracji na innych. Nie powinniśmy też usługiwać nikomu ze swoich strachów i niewiary. Nie częstujcie mnie swoim lękiem, nie karmcie mnie swoimi strachami. Lepiej już jest milczeć. Dlaczego ci ludzie, którzy chodzili Izrael wokół Jerycha, mieli zakazane coś mówić? No, żeby nie było defetyzmu, bo tak się domyślam, czy tak zgaduję, że taki był powód. Bo kiedy szli naokoło, mogłyby takie dialogi powstać. No ale właściwie co my robimy? Kurczę, tamci szydzą, czy aby to na pewno tak, jak jest, czy coś da? Czy nie powinniśmy się wziąć za normalną bitwę, a nie łazić naokoło i po prostu jeszcze w milczeniu? No dobra, pierwszy dzień, drugi to samo i coraz więcej tych głosów by było. Dlatego myślę, że żeby przeciwstawić się temu defetyzmowi, dostali zakaz mówienia. Niektórzy tak powinni dostać taki zakaz mówienia czasami. Kiedy przychodzą i mówią, pastorze, jeny, ile to kosztuje i co my teraz zrobimy? O jeny, skąd my taką kasę weźmiemy? Albo to, albo tamto. Nie częstuj mnie swoimi lękami. Kiedyś powiedziałem o jednym pastorze, który mówi, nie przynoście mi problemów, przynoście mi rozwiązania. Nie przynoście mi swoich lęków, przynoście mi swoją wiarę. Lęki załatwiajcie z Bogiem, bo strach jest przeciwieństwem wiary. Pamiętacie, że strach, tak jak i każda inna emocja, się udziela. Chcesz czy nie chcesz. Pamiętacie, jak Mojżesz wysłał szpiegów do ziemi obiecanej, ci wrócili, mówili, no wspaniała ta ziemia obiecana jest miodem i mlekiem płonąca, ale ludzie tam są wielcy, bo miasta warowne i naród się przestraszył izraelski i ze strachu się zbuntował, tak? Tylko się nie buntujcie przeciwko Panu. Potem Kaleb i Jozue mówili, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Lęk powodował to, że oni się zbuntowali przeciwko Bogu. Ze strachu zbuntowali się przeciwko Bogu. Strach nie wywołuje z reguły nic dobrego i przeciwstawia się wierze. Dlatego chcę powiedzieć to. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ten dominujący ton emocji, który ludzie tutaj zastaną, kiedy przyjdą na to zgromadzenie. Mamy takie wezwanie ogólne w liście do Kolosan 3 rozdziale 12 wersecie, tak ujęte przez apostoła Pawła. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. W łagodność i cierpliwość. Zwróćcie uwagę właśnie na łagodność i uprzejmość. W innym miejscu, gdzie o biskupie było powiedziane, że ma być uprzejmy. To nie jest kwestia jakiejś dyplomacji. Tak mi ktoś kiedyś powiedział. No ja nie jestem dyplomatą. To nie jest kwestia dyplomacji. To jest kwestia charakteru, miłości, uniżenia się przed Bogiem i działania Ducha Świętego, że wobec człowieka, który nie zasługuje na uprzejmość, ty jesteś uprzejmy. Ja kiedyś byłem na ulicy, wiecie, z Ewangelią i taki człowiek stał około 30 paru lat. Ja kiedy podszedłem do niego, on powiedział, no ta sekta tutaj, to i tamto, że jakieś złe rzeczy tu robimy. Ja mówię, no dobrze, ale proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę żadnych złych rzeczy robić. Niech mi Pan wyjaśni, co ja robię nie tak i jak mogę się poprawić. No to on mnie podsumował potem, żal mi Pana, że ta sekta Pana ogłupiła. Ja mówię, aha, powiadam do niego tak. Wie Pan, jeżeli to prawda, że Panu jest mnie żal, to ja sobie to cenię. Bo większość ludzi Pan widzi, przechodzi, widzi mnie tutaj, że ta sekta mnie ogłupiła i w ogóle nie jest im żal mnie. A Pan jest inny. Pan się ulitował. Pan się pochylił nad moim trudnym losem. I jeżeli to jest prawda, to nie zrobi Pan jednego. Nie zostawi mnie Pan bez pomocy. Znajdzie kogoś. Nawet jeśli sam nie potrafi, to znajdzie jakiegoś księdza, biskupa, papieża, nie wiem kogo. I przyjdzie i mi tutaj pomoże, będzie najmniej próbował mi pomóc, żeby mnie z tego wyciągnąć. Chyba, że to nie jest prawda, Pan mi chciał tylko ubliżyć, to wtedy Pan odwróci się za chwilę napięcie i pójdzie do domu. On nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Ale chcę powiedzieć tak, dlaczego ja tak z nim rozmawiałem? Powinien dostać maskę i tyle. A ja byłem mimo to uprzejmy dla niego. Skąd ta uprzejmość się u mnie wzięła, czy skąd się brała? To było działanie Ducha Świętego, dlatego ja przyszedłem głosić Ewangelię i w tym duchu działałem. On mi ubliżał kolejny raz, a ja odpowiadałem uprzejmie jemu, chociaż na to w ogóle nie zasługiwał i tego Bóg użył, żeby go dotknąć. Nie wiem, z czym on poszedł, z jakim przekonaniem, co w sercu swoim miał, ale to było nienormalne, że człowiek, któremu on ubliża tak naprawdę, odnosi się do niego uprzejmie. To jest działanie Ducha Świętego i w tak rozumiana uprzejmość jest działaniem Ducha Świętego. I o takiego rodzaju uprzejmość i łagodność nam chodzi w stosunkach między nami, żeby zbudować wspólnotę, w której każdy chciałby być. Czy nie tak? A więc zwróćcie uwagę na te rzeczy. Mamy służyć jednym drugim. Jednym ze sposobów służenia sobie nawzajem jest usługiwanie czy zachęcanie się pozytywnymi emocjami. Emocjami, które wynikają z wiary, miłości, zapału, entuzjazmu. Świadomie wytwarzanie atmosfery czy dominującego tonu emocji tutaj. Mam takiego znajomego z Malezji, brata Onse Klanka, prezbitera naczelnego zborów bożych w Kuala Lumpur mieszka. I on opowiadał kiedyś, że on jest introwertykiem, chociaż nigdy bym po nim tego nie domniemywał. Ale po nabożeństwie jego najwięcej słychać w zborze. Chodzi, krzyczy, opowiada, wybucha śmiechem, klepie po plecach, przytula i tak dalej. Wbrew swojej naturalnej predyspozycji. Dlaczego to robi? Dlatego, żeby kształtować pewną atmosferę otwartości, zachęty, zbudowania. Wbrew swoim naturalnym tendencjom czy predyspozycjom. Wiecie, że emocje mają, całe to kazanie jest w tym znaczenie. Jeżeli jesteśmy zamknięci, zamurowani, zakorkowani ze swoich emocjach, pewne rzeczy pozytywne się nie dzieją. Obojętność nie jest najlepszą cechą. Tam, gdzie jest potrzebny entuzjazm, zachęta, radość, zapał i tak dalej. Powinniśmy z tego udzielić. My, Jonasz, teraz ty pójdziesz na tapetę. Ciekawe, co, jakie emocje on teraz odczuwa. Zauważyłem, że my ostatnio z Jonaszem dobraliśmy się dobrze i jak omawiamy jakiś trudny temat, albo w ogóle na Radzie Zboru, czy jeszcze bardziej na spotkaniu etatowych liderów, jest jakiś ciężki temat, coś jest nie tak tam, takie poważne, że tak zaczyna nas smutek ogarniać, to kończymy zawsze tak. A w ogóle jest świetnie, no rewelacja, idziemy do przodu i po prostu jest fantastycznie, nie? I zawsze na tym tonie kończymy jakieś trudne wywody, nie? I wiecie, że to działa? Dlatego, że wychodzisz z sercu z odłożoną taką emocją jak kamień w czajniku, jedną albo drugą, bez względu na rzeczywistość, staramy sobie się zachęcać, usługując tymi emocjami tak naprawdę, bo tej logiki nie ma w tym żadnej, ale są emocje takie, które z serca wychodzą. Także kochani, mówiłem poprzednio też o entuzjazmie, pamiętacie? Jednym z tych, że to jest imperatyw moralny, to znaczy konieczność, tak naprawdę powinniśmy być entuzjastycznie nastawieni. Stąd dlaczego my mamy tutaj takie, wiecie, krzyki tutaj, nie, na sali, klaskanie i tak dalej. To nie jest bez powodu, tak? My chcemy budować taką pozytywną atmosferę. Jeden brat tutaj po 50 dobrze, chłop, że tak powiem, tak to ujmę, powiedział, pastorze, ile ja się napłaczę w tym kościele, to ja już nigdy w życiu tyle się nie napłakałem. Chodziło mu o wzruszenia, tak, które tutaj przeżywa. I chcę powiedzieć, niektórzy mają problem na przykład z tym, żeby zapłakać. Jest coś takiego jak służba łez. Nie, bo będę za chwilę płakać. Płacz! To jest usługiwanie. Właśnie na tym polega, to jest służba łez. William Booth, założyciel Armii Zbawienia, kiedy w pewnym miejscu kobieta, oficer Armii Zbawienia nie mogła nic skurać, napisał jej w depeszy tak, spróbuj łez. To była jego rada, więc to nie powinniśmy tego zamykać w sobie, myśleć, że robimy coś nie tak. Powinny te emocje być, żebyśmy z płaczącym mogli płakać, tak? Dlaczego my robimy pewne rzeczy tutaj, no, z którymi niektórzy się źle czują? Jeżeli jesteś obojętny, nie jesteś tym razem z nami, to nasz entuzjazm cię irytuje. Nasza radość cię drażni, dlatego że nie masz tego w sercu i na tle tego to wyłazi teraz, że wszyscy wiecie, tu, a jeden stoi, ojej. No to trochę tego za dużo jest, tego krzyku, czasami jest za dużo. To nawet na mnie, wiecie, wolałbym, żeby to się wyraziło w zapale do modlitwy. To już o tym kiedyś powiedziałem. Dlaczego na przykład świętujemy, jak jest pomnożenie grupy? Niektórzy powiedzieli do mnie, że to cyrk jest. No i co z tego? Ja wolę przesadzić w tą stronę, niż gdyby to miało przejść niezauważone i jakby to było nic takiego. No grupa się pomnożyła, no dobra, no fajnie, fajnie, dwa oklaski i tak dalej. Wolę przesadzić w tą stronę, dlatego że to, co świętujesz, to otrzymujesz. I to jest powód do świętowania. Ludzie lubią świętować, wiecie. Będzie się działo, będzie głośno, będzie radośnie. Dlaczego jest taka piosenka? Ludzie tego chcą. Nie znaczy, że Kościół jest oddawania tego, co ludzie chcą. Kościół jest od tego, żeby oddawać to, co Bóg chce. Ale Bóg chce, żeby jego Kościół był radosny, żeby był napełniony Duchem Świętym, a owocem Ducha Świętego jest radość, pokój, miłość, uprzejmość, te wszystkie rzeczy, o których ja mówię. Dlatego błagam was i proszę, ci, którzy macie problem z tym, nie denerwujcie się na nas, dołączcie do nas. Jak nie możesz ich pokonać, to się do nich dołącz. Takie jest, to jest angielskie przysłowie. Niech tak się stanie, niech tak będzie, tak? Pamiętam, kiedyś zrobiłam wezwanie, jeden kaznodzieja zrobił wezwanie do przodu tutaj, żeby wyjść do modlitwy. Jeden brat, który był taki rozgoryczony, jakiś taki zdystansowany, ale ten apel był tak mocny, że patrzę i tak go widziałem kątem oka i tak wstał, mówi, a dobra, idę. I do przodu po modlitwę. To znaczy normalnie by nie chciał, bo ma jakieś żale, ma jakieś pretensje, ale dał się przekonać, daj się przekonać dzisiaj, że lepiej jest być razem w tym wszystkim i żeby dominujący ton emocji, jaki tutaj był wynikający z wiary, z łagodności, uprzejmości, miłości i tak dalej, że każdy, kto tutaj wejdzie, przeżyje i doświadczy coś właśnie takiego, a nie obojętność, nudę, dystans, zgorzknienie, marudzenie i tego typu rzeczy. Czy to jest dobra propozycja? Amen. Kochani, kończąc tą całą serię kazań, powiem tak. Mamy wielką szansę i możliwość i wielki przywilej zbudowania wspólnoty, której każdy chciałby być. Każdy, kto szczerze szuka Boga. W związku z tym chciałbym was wezwać do tego, żebyśmy zapłacili tą cenę zbudowania tej wspólnoty. I kiedy natraficie na rzeczy, które będą wymagały zapłacenia tej ceny, nie uchylajcie się od tego. Powiedzcie do innych, skonfrontujcie się z niewłaściwymi postawami i powiedzcie, w tym zborze tak nie postępujemy. To nie jest, bardzo cię przepraszam, bracie i siostro, ale postąp inaczej, weź go do modlitwy wspólnej, do pokuty i tak dalej i nie pozwól na to, bo jeśli na to będziemy pozwalać, to nic nie da ta pozytywna zachęta albo niewiele dał. Jeżeli prawdziwie za tym stoimy, jeżeli prawdziwie te wartości chcemy przestrzegać, to będziemy nienawidzieć ich przeciwstawieństwa i po tym poznamy szczerość naszej miłości do tego pozytywnego aspektu. Jeżeli tej nienawiści nie mamy, to nasza miłość jest wątła, słaba i powierzchowna. W związku z tym chciałbym was wezwać teraz, żebyśmy się pomodlili, moi drodzy, o to, żeby Bóg nas poprowadził, żebyśmy stali się tego rodzaju wspólnotą. I wierzę, że to jest możliwe. Bóg tego pragnie, żebyśmy taką wspólnotę zbudowali, że każdy, kto w niej wejdzie, powie, o matko, gdzie ja trafiłem, co tutaj jest, co za ludzie, co za jakaś taka atmosfera, aura, klimat. Tego czegoś takiego nie widziałem, nigdzie nie doświadczyłem. To właśnie Bóg pośród nas chce uczynić. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas wezwałeś do zbudowania wspólnoty, w której każdy by chciał być, Panie, kto szuka Boga, kto prawdziwie Go miłuje, Panie, że uzna to za przywilej, zaszczyt, Panie, być w takim miejscu, Panie, ale wiemy też, że jest cena do zapłacenia, Panie. Nie pozwól, byśmy się tego bali, byśmy się uchylili, byśmy chcieli coś wziąć zupełnie darmo, Panie, bez płacenia ceny, Panie, przeciwstawienia się grzechowi. Panie, chcemy się przeciwstawić grzechowi w swoim własnym życiu, w swoim własnym postępowaniu, w swoich własnych motywacjach, ale też sprzeciwić się czasami bratu i siostrze, który się zapędził, który coś zapomniał, który coś zlekceważył, któremu coś umknęło, którego szatan podszedł, który w jakiś sposób nie rozwija się. Panie, żebyśmy wzywali się nawzajem do tego, by budować coś, co przyniesie Tobie chwałę, Panie, o ludziom pożytek. Panie, bardzo potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, aby On wśród nas działał i pomagał nam tą wspólnotę zbudować. Panie, wiemy, że to jest coś cudownego i wspaniałego, że nikt nie ma takiej szansy, możliwości ani perspektywy, jak my mamy tutaj jako Kościół wierzący w Pana Jezusa. Panie, dziękuję Ci, że Ty tego pragniesz, że to jest Twoją wolą, że Ty chcesz, żebyśmy byli nad siebie nawzajem błogosławieństwem i żebyśmy się zbudowali w Kościół święty, żywy, prawdziwy, Panie, który będzie świadectwem, do którego z entuzjazmem będziemy zapraszać innych, Panie, a Tobie On przyniesie chwałę. I cały Kościół Boży na to powie z entuzjazmem.
Amen.
Amen. Amen.